Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
O polityce oczywiście sobie porozmawiamy, skoro politolog w studiu. A zaczniemy od takiej rzeczy, która mnie zaczęła ostatnio nurtować i zastanawiać, patrząc na to, co dzieje się w ostatnim czasie w naszym kraju. Co jest ważniejsze i zrobiło większe wrażenie na ludziach? Kwestia premii wypłacanych ministrom, podsekretarzom, sekretarzom i tak dalej, czy to, że zakończyły się miesięcznice smoleńskie? I usłyszeliśmy, że zwyciężyliśmy.
Ja myślę, że z całą pewnością ta pierwsza kwestia, to znaczy ludzie zawsze dużo bardziej interesują się niestety, niestety tym kieszeniami innych. Tym, kto i ile dostaje. Ja myślę, że te miesięcznice smoleńskie już się tak jakby wpisały czy oswoiły, że mało kto na to zwróci uwagę, poza tymi, którzy są tym szczególnie zainteresowani, ale generalnie sądzę, że społeczeństwo już jest tym tematem bardzo, bardzo zmęczone i on być może zakończenie ich wynika z tego, że już się zsunął na daleki plan i już nie budzi ani takich emocji, ani nie podgrzewa nastrojów, ani nie może być już tak na dobrą sprawę porządnie dyskontowany politycznie przez jedną i przez drugą polityczną stronę sporu, żeby była jasność.
A pieniądze jak najbardziej, zawsze są ważne.
A pieniądze są dużo bardziej wymierne, każda kwota jest dużo bardziej wymierna, każdy z nas sobie przelicza, ile to mógłbym z tego mieć, ile mógłbym za to kupić, ile mógłbym przeżyć, co jaki sposób mógłbym swoje życie polepszyć. To jest dużo bardziej sugestywne i to chyba dużo bardziej waży na odbiorze władzy niż to,
co się stało. Kto wie, czy to nie pieniądze zatopiły w pewnym sensie Platformę, bo przecież to była jedna z tych rzeczy, które na sztandarach niosło Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o aferach, ośmiorniczkach, pieniądzach wyciąganych stąd, stamtąd, w państwie na niby. A teraz się okazuje, że zaczyna to działać w drugą stronę, bo to będzie pewnie jeden z leitmotivów kampanii Platformy Obywatelskiej.
Na pewno, no już jest ta kampania ta billboardowa, czy tak. Billboardowa. Z całą pewnością, przy czym, no, ponieważ to się regularnie powtarza, no to wniosek jest bardzo prosty. W Polsce każda władza ma problem z wynagradzaniem siebie. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie rozwiązana to przede wszystkim z obawy przed wyborcami. Nie rozwiązano tego w sposób systemowy. Nie może być tak, że ludzie, którzy kierują państwem, odpowiadają za, nie tylko chodzi o pieniądze, za nasze życie, zdrowie, bezpieczeństwo, zarabiają mniej niż wójt gminy albo prezydent miasta. To jest sytuacja absolutnie nienormalna i to rodzi pokusę. Z jednej strony niestety pokusy pokorupcyjne, ale z drugiej tą pokusę, żeby niejako pod stołem legalnie, co prawda, ale zwiększać własne wynagrodzenie.
Po cichu, choćby
w formie tych nagród. To jest przecież legalne. To nie jest mechanizm, który jest w świetle prawa zabroniony. Natomiast to jest próba omijania tych bardzo niskich wynagrodzeń, które mają najwyżsi urzędnicy w państwie. Są oczywiście inne jeszcze formy, różne bonusy. Są formy, jakby to powiedzieć, jeszcze w niektórych ministerstwach spółki, rady nadzorcze i tak dalej. To wszystko jest konsekwencją tego, że w Polsce, wiem, że to jest niepopularne, ale trzeba o tym powiedzieć, że w Polsce ludzie władzy zarabiają bardzo mało w stosunku do zakresu odpowiedzialności, który na nich ciąży.
Ale tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, jak tylko rozpoczęło rządy w Polsce, mówiło, powinniśmy zwiększyć pensje urzędnikom ministerialnym i tak dalej, tym wszystkim, którzy odpowiadają za aparat państwa, natomiast zostało to fatalnie przyjęte przez opinię publiczną i momentalnie się z tego wycofano. No jak się okazuje, pozornie się wycofano, tak? Bo znaleziono furtkę,
no, ale jasne, no,
formalnie tego
to
nie załatwiono.
Poprzednie władze tak samo robiły.
Dokładnie.
W taki czy w inny sposób próbowały obchodzić, no bo jest to niepopularne społecznie. To wynika przede wszystkim z tego, że klasa polityczna w Polsce ma fatalną opinię, że to jest na najlepszym razie banda darmozjadów, którzy by chcieli jeszcze więcej pieniędzy i to do zwykłych ludzi bardzo mocno trafia. Natomiast ta argumentacja, że jeśli te wynagrodzenia są tak niskie, no to w zasadzie tracimy możliwość ściągnięcia najlepszych fachowców którzy przechodzą do tak zwanego sektora prywatnego i nawet się nie schylą, żeby, chyba że chcą się poświęcić do pracy publicznej. I tracimy na tym wszyscy. Per saldo znacznie więcej niż owe nagrody. Nie jestem o tym święcie przekonany, że gdyby o wiele sprawniej zarządzano niektórymi sektorami, sektorami działania państwa, to korzyści były bez porównania większe niż te 2 czy 3 miliony, które wydaje się, czy nawet 100 milionów, jeśli by wydano na wzrost wynagrodzeń.
To tak naprawdę w parlamencie mieliśmy już parę razy i nadal mamy kilku milionerów, o których śmiało można powiedzieć, że oni nie wybrali się tam, żeby zarabiać pieniądze, no bo jeśli pokazali, że potrafili to zrobić w dotychczasowym swoim życiorysie i mają tych milionów na koncie kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, bo takich kilku było, no to oni mogliby sobie pozwolić na to, żeby pracować praktycznie za darmo i bardzo często tak się zdarzało, że nie pobierali uposażenia, natomiast nigdy nie sprawowali najważniejszych funkcji w państwie.
Znaczy, problem polega na tym, że moim zdaniem powinniśmy znacząco zwiększyć wynagrodzenie, ale oczywiście pod pewnymi warunkami, to znaczy koniec z tymi legalnymi, ale różnymi omijaniami tego, jak nagrody i tak dalej. No i egzekwować odpowiedzialność i to naprawdę w konsekwentny sposób za podejmowane decyzje. To znaczy dajemy, ale też wymagamy. W tej chwili jest tak, że dajemy mało, mrugamy okiem, jak w słynnej reklamie Bosmana jedni do drugich mrugają i wiele nie wymagamy. Więc myślę, że na tym i jako państwo i społeczeństwo tracimy znacznie więcej, niż wyniósłby koszt tego, że tym ludziom płaciłoby się odpowiednie oczy.
Najciekawsze jest to, że wiele osób właśnie o tym mówi, że najważniejsi urzędnicy w państwie są słabo wynagradzani, natomiast wychodzi szef partii i żeby jakby zdyskontować aferę, nazwijmy to, z premiami, mówi to teraz obniżamy wszystkim o kolejne 20% i oni to z uśmiechem przyjmują.
To jest czysty populizm. Nie mam... To jest... I to jeszcze bazowanie na najniższych, że tak powiem, instynktach. To znaczy jakby potwierdzanie tego, że klasa polityczna ma fatalną opinię. Jeśli robi to lider rządzącej partii, człowiek, który ma największą realnie władzę w Polsce, to czy tym samym potwierdza fatalną opinię o całej klasie politycznej. Nie potrafię, potrafię to zrozumieć w sensie wizerunkowym. Natomiast w sensie, czy w sposobie myślenia o państwie, to jest coś przerażającego, że w ten sposób sobie ktoś buduje wizerunek, czy kupuje poparcie.
W dłuższej perspektywie
prowadzi do katastrofy biurokracji.
To teraz pytanie, czy w dłuższej perspektywie będzie to szkodzić Prawu i Sprawiedliwości, czy jednak nie? Bo znaczy, można jak, to różnie bardzo postrzegać.
Ja sądzę, że w przypadku tego rodzaju gestów, mówiliśmy, wszystkie badania to potwierdzają, że w polityce w Polsce cieszą się fatalną opinią. To łatwo sprzedać. Tylko odpowiedzialność rządzących polega na tym, nie tylko na tym, żeby wierzyć w słupki sondaży, że akurat przykryjemy coś, poprawią się nasze sondaże, wyjdziemy na ludzi skromnych, na oszczędne państwo, czy na tanie państwo. Tanie państwo jest najczęściej państwem dziadowskim, to trzeba sobie powiedzieć. Jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, to musi kosztować. Rzecz jasna, problem polega na tym, żebyśmy wydawali te pieniądze racjonalnie, bo to są pieniądze podatników, nasze pieniądze. Natomiast tego rodzaju gesty na pewno nie rozwiązują sytuacji, w której, nie mówimy tylko o najwyższych szczeblach, jeszcze żeby być sprawiedliwym, najwyższych szczeblach zarządzania państwem, te niższe również zarabiają bardzo, bardzo mało i Polska, każdy z nas codziennie doświadcza tego, że nasze państwo jest bardzo mało sprawne. Załatwiając najprostsze rzeczy, no to jeżeli tak, to nie oczekujmy, że to się poprawi. To oczywiście wymaga nie tylko wzrostu wynagrodzeń z różnych działań organizacyjnych, prawnych i tak dalej. Natomiast nie łudźmy się, że to się poprawi. Więc mamy z jednej strony coś schizofrenicznego, czyli ci, którzy siedzą przed odbiornikami telewizyjnymi, słysząc, że oto tym, których bardzo nie lubią, czyli politykom, obniża się wynagrodzenie.
Zacierają ręce,
a z drugiej strony następnego dnia idą do urzędu i pieklą się złością, dając wyjazd swojej frustracji na przykład w internecie, że coś nie działa, że państwo jest fatalne, że załatwienie sprawy trwa tyle i tyle. No to jest rodzaj schizofrenii. Więc nie ma państwa, które działa sprawnie, gdzie urzędnicy zarabiają tak mało. Jest oczywiście przykład carskiej Rosji, gdzie było karmlienie, gdzie urzędnikom nie płacono, bo wiadomo, że złupią petentów, ale chyba to nie jest dobry wzorzec do działania biurokracji.
W ten sposób powinniśmy do tego tematu podchodzić. A kiedy wspomnieliśmy na początku o miesięcznicach smoleńskich, myśli pan, że mamy koniec dużej kariery politycznej Antoniego Macierewicza, który znika nam tak dyskretnie, co prawda, jest nadal jeszcze chwalony, podkreśla się jego zasługi, ale jakby systematycznie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień zostaje usunięty gdzieś na dalszy plan.
Być może, ale to może też być element pewnej taktyki. Macierewicz kojarzy się w tej chwili głównie z Smoleńskiem, ale z tym również, co zostawił w Ministerstwie Obrony Narodowej, a coraz to nowe rzeczy.
A właściwie czego nie zostawił, bo to też można byłoby tak...
wychodzą a propos jego ministrowania, więc być może jest to zabieg wizerunkowy, ale w mojej ocenie Macierewicz jest politykiem na tyle już o utrwalonym elektoracie, ma przynajmniej wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości solidne zaplecze polityczne, więc trudno sobie wyobrazić, żeby tak od po prostu zniknął. Jest wycofywany. Generalnie coraz mniej pasuje do tego obrazu, który próbuje w tej chwili lansować obóz rządzący, to znaczy takich po pierwsze rządów technokratycznych, na które próbuje przynajmniej...
opartych na fachowcach,
właśnie, na które próbuje się jakby w tej chwili krygować premier i ekipa, która go otacza. No i wyciszaniu sporów. Macierewicz raczej jest symbolem sporu, zaciekłości, konfrontacji. Być może te zabiegi są celowe, ale niewątpliwie jego pozycja bardzo osłabła po tym, co się działo w Ministerstwie Obrony, po Misiewiczu i tak dalej. To tych rzeczach, które jak się wydaje jego pozycję w partii także osłabiły, ale ci, którzy jak sądzę wieszczą, że Macierewicz już w zasadzie definitywnie skończył swoją karierę.
Mogą się zdziwić.
Sądzę, że mogą się jeszcze zdziwić.
A że gasimy spory, to będzie widać chociażby dzisiaj w Auschwitz-Birkenau spotykają się przecież prezydenci Polski i prezydent Izraela. Jeszcze niedawno podobno mieliśmy najgorsze stosunki, jakie tylko mogliśmy sobie w ostatnich latach wymarzyć na linii Polska-Izrael. I to też jest pewnie element tego, aby pokazywać, że mimo, że się gdzieś różnimy, to jednak potrafimy coś robić.
Ja myślę, że znaczy te stosunki na pewno są gorsze niż były. W tej chwili zabiegi, które podejmuje Polska, to są zabiegi, żeby w jakiejś mierze naprawić to, co zepsuto tą nowelizacją ustawy o IPN-ie. Wszystkie tego typu gesty się liczą. Poczekajmy, no bo tego typu zabiegi procentują dopiero w jakimś dłuższym cyklu czasowym. Więc poczekajmy, czy rzeczywiście z tego typu gestów, bo to niewątpliwie jest gest, czy z tego typu gestów wykluje się coś, co będzie jednak świadczyć o tym, że te relacje się poprawiły. To jest istotne, jakby ten spór został wyciszony, przynajmniej w Polsce. W Izraelu on będzie wracał, bo kampania wyborcza być może dojdzie do przyspieszonych wyborów i na pewno będzie jednym z elementów kampanii wyborczej, więc pewnie szybko nie ucichnie. Ale wydaje się, że w Polsce rządzący robią wiele, żeby temat wyciszyć i zamknąć. I myślę, że to jest z punktu widzenia interesu Polski. Tego interesu, którego ewidentnie ta bezmyślna, jak się wydaje, bezmyślna, nawet nie chodzi o zapisy, tylko o to, co w zasadzie jest porażające u tych, którzy tą ustawę nowelizowali, to znaczy kompletny brak przewidywania konsekwencji. To jest naprawdę coś, co przeraża. Nie tylko zresztą w tym przypadku. I wydaje się, że teraz jest to próba, no jak to nazwać, ale już oczywiście jakby zakulisowa, rakiem wycofania się z różnych rzeczy. Być może będzie ona nowelizowana. Różne tutaj scenariusze można przewidzieć, ale sądzę, że z punktu widzenia interesu Polski jest to dobre rozwiązanie, że próbuje się ten spór załagodzić.
I tych sporów gasimy dużo więcej. Już nie będziemy wspominać o sporach związanych z kwestiami unijnymi, z tym, jakie są relacje na linii Polska, Unia Europejska. Zostawmy to, przenieśmy się na lokalny grunt, bo przecież wybory nam się zbliżają. Jedni mówią wielkimi krokami, inni nie. Jak pan myśli, jaka będzie ta kampania wyborcza, jeśli chodzi o Zieloną Górę, kampania samorządowa?
No w tej chwili trwają, jak to nazwać?
Przymiarki.
Przymiarki czy przedbiegi. O kampanii oficjalnie nie ma, więc ci, którzy się lansują, próbują znaleźć sposoby, by ominąć ustawowe wymogi, które związane...
No sposobów trochę jest.
No to widzimy i słyszymy. Sposoby, które są związane z kampanią. Ja, jeśli chodzi o kampanię samorządową, no to ta kampania samorządowa toczy się w cieniu rywalizacji krajowej. To jest pierwszy... Wydaje mi się, że to będzie jeden z kluczowych elementów tej kampanii.
Myśli pan, że będzie miało to przełożenie? Bo często mówi się, że wybory samorządowe rządziły się i rządzą zupełnie innymi prawami, są mniej upolitycznione, mniejszy wpływ Warszawy.
Nie, to jest jasne, natomiast one będą bardzo upolitycznione, no bo pewną agendę. Z jednej strony daje rządząca partia, która na pewno będzie chciała wzmocnić swoją pozycję w samorządach, no, zdyskontować społeczne poparcie, które posiada. No i z drugiej strony opozycja, dla której tak na dobrą sprawę samorządy, a przynajmniej ich część, jest w zasadzie jedynym oparciem w polityce, bo na razie na zdobycie władzy nie ma szans.
No i na wiejskie w zasadzie nie funkcjonują, poza tym, że są.
Tak? Jasne, więc o to się toczy rozgrywka i z całą pewnością przełoży się to na kampanię, ona będzie bardzo upolityczniona, bo siłą rzeczy będzie pytanie, czy refleksem, czy częścią politycznej rozgrywki, która toczy się od 2015 roku.
Tylko pytanie, jak na przykład rozmawiać o kampanii wyborczej, myśląc tylko i wyłącznie tym głównym nurtem partyjnym, jeśli mówimy o Zielonej Górze i o mieście.
No. Jasne, tylko mamy
trzeba
też...
Trzeba mieć ciekawy pomysł.
Samorząd jest o tyle, jest tak strukturą wielowymiarową, że im niższy szczebel samorządu, tym oczywiście wpływ wspomnianych partii politycznych mniejszy. Więc są, zwłaszcza w gminach, gdzie w zasadzie szyldy partyjne często są obciążeniem, stąd różne sztuczki, że powołuje się komitety wyborców, żeby szyldy partyjne. Wracamy do tego, o czym mówiłem, że polityka i politycy w Polsce fatalnie się kojarzą, więc próbują różne maski przybierać w czasie kampanii samorządowej. I to zresztą jest bardzo często tak, że to te przemalowane szyldy partyjne często też są skuteczne w przypadku łowienia wyborczych głosów. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Natomiast ja generalnie uważam samorząd za tą szkołę, która powinna być szkołą obywatelstwa. Pierwszą, podstawową, fundamentalną. I wpływ partii politycznych często w samorządzie, o czym może niechętnie się mówi, naturalnie znosi próżni. Jeżeli obywatele, grupowania, organizacje, struktury, które obywatele tworzą, nie są aktywne, to miejsce wypełniają partie. Więc z jednej strony na to bardzo narzekamy wszyscy, że wszędzie to powoduje
za dużo polityki,
upolitycznienie. To polityki. Oczywiście nie chodzi tylko o tym, że partie i ich członkowie biorą w tym udział, ale o to, że w samorządzie zaczynają się przekładać problemy, które najczęściej na szczeblu centralnym funkcjonują, są przekładane na poziom samorządu, który często nie ma z tym nic wspólnego. No więc musimy sobie z tego zdać sprawę, ale też warto uderzyć się, nasi słuchacze też sądzę powinni do takiej refleksji dojść we własne piersi, że często jest tak, że my sami nie chcemy, mamy to gdzieś,
a później potem narzekamy.
Dziwimy się, że oto jak nie my nie idziemy, to ktoś albo pod partyjnym, albo przemalowanym szyldem wypełnia tę pustkę, więc to też jest element niskiej aktywności obywatelskiej. Jak mówię, te wybory samorządowe, zwłaszcza w Zielonej Górze, jak się wydaje, te szyldy partyjne mają u nas, jak sądzę, mniejsze znaczenie, chociaż
wszystkie partie ostrzą sobie zęby i liczą na to, że
wybory prezydenckie pewnie będą w cieniu rywalizacji, wszystko na to wskazuje, z Januszem Kubickim, bo on będzie tutaj bez wątpienia.
On formalnie nie powiedział jeszcze, że będzie kandydował, ale
jasne,
pewnie będzie.
Natomiast jest bez wątpienia faworytem.
A co pan myśli o kandydatach na kandydatów, jeśli spojrzeć na tych partyjnych przede wszystkim, tak, bo oni się teoretycznie ujawnili, to oczywiście tutaj jest dużo kuglowania, że jeszcze nie wiemy.
Kuglowanie wynika po pierwsze z tego, rzecz jasna, że nie mamy kampanii, więc toczą się różne przedbiegi. Natomiast mamy też swego rodzaju niechęć, która wynika z tego, że faworytem jest urzędujący prezydent i chyba długo, długo nic. No nie jest miłą rzeczą wystawiać się na porażkę.
Aczkolwiek wielu mówi w ten sposób, jeśli dane ugrupowanie polityczne wystawia konkretnego kandydata na prezydenta, to z automatu on osiąga dużo wyższy wynik, niż osiągnąłby kandydując tylko i wyłącznie na radnego.
Jest bardziej rozpoznawalny.
Ciągnie listę i ma zagwarantowane miejsce w radzie w zasadzie.
Tak, natomiast tu mamy do czynienia z wyborami czysto personalnymi. Wybory jednoosobowych organów gmin wykonawczych są wyborami jednoosobowymi.
I Polacy wolą takie wybory.
To jest bardziej czytelne. Natomiast jeżeli faworytem jest jedna osoba, nie zgłosiła formalnie, ale nie wszystko wskazuje na to, że będzie dalej kandydował. i będzie chciał dalej pełnić funkcję prezydenta, no to też mamy pewną barierę. No, z jednej strony jest tak, że jeżeli ktoś się, przepraszam, do tych wyborów wystawi, no to zwylansuje się, no bo siłą rzeczy być może w jakiejś perspektywie to zdyskontuje, ale z drugiej strony będzie miał na koncie porażkę. Myślę, że to jest z tych, jeden z tych dylematów. Nie ma wątpliwości, że zmiana władzy, także w przypadku prezydentów, burmistrzów czy wójtów, sprzyja też zmianom. Przychodzi nowy człowiek. Mamy często do czynienia z sytuacjami, że po wielu, wielu latach rządzenia człowiek jest wypalony, a w zasadzie i ma już ograniczone możliwości rozumienia działania w mieście. Wokół władzy zawsze się tworzą różnego rodzaju związki nieformalne. Tak jest wszędzie.
Oczywiście.
A więc jeśli ta zmiana też rodzi szansę na to, że coś lepszego będzie.
Aczkolwiek z drugiej strony zawsze się spotykamy z tym, że przychodzi ktoś zupełnie nowy, widzę Gorzów i ostatnie wybory. Po wielu latach nagle znika wieloletni prezydent Gorzowa, pojawia się ktoś nowy i wielu obserwatorów gorzowskiej sceny samorządowej mówi, no przez dwa lata oni się nie mogli tam ogarnąć w tym własnym sensie, jakby nie wierzyli,
jasne,
że,
no bo
że
mamy
wygrali
też,
wybory.
Oczywiście jest zmiana, bo zmienia się osoba, ale jak każdy z nas w życiu wie, to nie musi być zmiana na lepsze. O tym też trzeba sobie powiedzieć. Tyle, że jak pokazuje marketing polityczny, wielokrotnie eksploatowany, hasło zmiany budzi nadzieję. To znaczy daje tym, którzy są niechętni, wiarę w to, że warto pójść na wybory i warto na kogoś
nadzieję
innego.
Nadzieję można było wygrywać wybory w Stanach Zjednoczonych.
U nas też. Więc to jest element też pewnej strategii, która w przypadku miasta ma swoją rolę. Natomiast na razie, jak obserwuję te przedbiegi, które w tej chwili toczą się, no, padają różne nazwiska kandydatów na kandydatów, to w tej chwili nie ma osoby, która jest w stanie zagrozić urzędującemu prezydentowi, chyba że rzeczywiście popełni jakieś błędy albo coś zostanie mu wyciągnięte z tych jego rządów, co może go osłabić, tego nie wiem.
A zasadnym jest mówienie, że inwestycje, które się odbywają w mieście, to tylko i wyłącznie takie ciasteczko wyborcze?
No nie, no to wtedy by oznaczało, że inwestycje musiałyby się odbywać tylko w roku wyborczym. Nie ma wątpliwości, że to jest element kampanii wyborczej. No skoro oficjalne dane, jeśli dobrze pamiętam, wskazują, że w tym roku inwestycji w samorządach, jeśli chodzi o kwotę, będzie trzy razy więcej niż w ubiegłym, no to jest logiczne, że włodarze samorządu gromadzą środki po to, żeby pokazać, jakimi są dobrymi gospodarzami. I to się odbywa od lat. To nie jest żaden mechanizm, który... I nie tylko w Polsce.
Bo zawsze jest tak, że twoja babka wróżyła. Jeśli czegoś nie zrobią, to powiedzą, że nic nie robi, a jeśli robi, to mogą powiedzieć, że robi tylko, żeby się pokazać.
Z reguły w roku wyborczym inwestycje są ogromne i to są jeszcze dosyć specyficzne na ogół inwestycje, które łatwo jest sprzedać i zobaczyć. Po to, żeby się pokazać jako właśnie ten sprawny gospodarz gminy, miasta czy województwa. I to jest, to nie jest tylko w Polsce, to jest w swego rodzaju element promocji wyborczej.
Najważniejsze, żeby po tych inwestycjach coś zostawało dla mieszkańców.
No właśnie, tak? Najważniejsze, żebyśmy my jako mieszkańcy z tego skorzystali. No, nie można każdej inwestycji w mieście rozpatrywać tylko pod kątem tego, w jaki sposób ją ktoś to podejmuje decyzję o jej, kto finansuje, może wykorzystać, bo w ten sposób w zasadzie wszystko, co się robi w mieście, można przypisać promocji takiej czy innej osoby, czy takiego innego ugrupowania, czy środowiska. Ja uważam, że generalnie w samorządzie to, co się robi, powinno służyć mieszkańcom. To mieszkańcy mają prawo, przecież chodzą na wybory, oceniać, czy te inwestycje, czy to miasto na tyle się zmienia, że są, chcą zaufać tym, którzy...
I o tym mieszkańcy powinni
rządzą.
Pamiętać, że to właśnie oni wybiorą się na wybory i to oni będą decydować
Dokładnie.
O tym, kto będzie rządził, a nie dany polityk z lewa czy z prawa. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.